Panie trenerze, na stronie polswim.pl ukazały się ostateczne wyniki punktacji klubowej za zeszły rok. KU AZS UMCS Lublin po raz kolejny okazał się najlepszym klubem pływackim w naszym kraju. Ponadto w podsumowaniu czterolecia od roku 2016 do roku 2020 UMCS również zajmuje pierwsze miejsce w punktacji PZP za wszystkie kategorie wiekowe. I to są naprawdę imponujące wyniki, także na pewno jest pan bardzo dumny ze swoich podopiecznych.
No tak, jestem dumny, bardzo się cieszymy z tego, że w okresie kilku lat do otwarcia pływalni Aqua Lublin udało nam się zbudować sekcję, która no, jest czołową teraz w kraju. Oczywiście nie jest to jakaś tam wybitnie moja zasługa, tylko praca wielu trenerów. Wiadomo, że zawodnicy, którzy są w AZS-ie, zaczynali gdzieś treningi i byli wyszkoleni. Natomiast no, ci utalentowani trafiają do nas, tu mają najlepsze warunki do rozwoju swojej kariery, do najlepszych trenerów, jakich mamy do dyspozycji. No i stąd taki wynik też. No tutaj i trzeba też powiedzieć, że w punktacji ministerialnej tak zwanej, no tutaj rywalizujemy ostro i nie udało nam się wygrać w zeszłym roku z drużyną G8 Bielany Warszawa i powiem tak, że te dwa zespoły prowadzą jakby walkę, rywalizację między sobą, ale to ona jakby wyznacza kierunki rozwoju pływania w Polsce w przyszłych latach.
Tak, ale mimo wszystko to państwo triumfowaliście w skali całego roku, ale również na poszczególnych imprezach. Jedną z nich były zimowe Mistrzostwa Polski w Olsztynie, które zakończyły się 20 grudnia ubiegłego roku. W klasyfikacji punktowej całych zawodów AZS UMCS Lublin zajął pierwsze miejsce. I czy spodziewał się pan takiego sukcesu, jadąc na Warmię i Mazury?
No tak, bo już żeśmy zajmowali pierwsze miejsca w rywalizacji seniorskiej i tu liczyliśmy też na pierwsze miejsce w młodzieżowcach. Troszkę słabi młodzieżowcy popłynęli. Podtrzymaliśmy jakby dobrą pasę. No ja to zawsze jako trener mam takie zboczenie, że czepiam się to, co można poprawić, no ale to bez tego by postępu nie było. Trochę mało było złotych medali, żeśmy nie wygrali medalowej klasyfikacji. No i pracujemy teraz w następnym czteroleciu olimpijskim. Mam nadzieję, że będzie lepiej i tych medali złotych będzie więcej. No i oby tak dalej.
Warto też wyróżnić najlepszego zawodnika tych mistrzostw, w którym wśród mężczyzn został Marcin Cieślak z AZS-u, który poprawił rekord Polski na 50 metrów motylkiem. Marcin wywalczył także najwięcej medali wśród lubelskich pływaków, więc jak ocenia pan występ Cieślaka i jak zapatruje się na jego dalszą karierę sportową?
No Marcin Cieślak od niedawna z nami współpracuje i nas reprezentuje. Jest to zawodnik już z długą historią. Można powiedzieć, że na jego przykładzie obserwujemy różne wzloty i upadki polskiego pływania. Przypomnę, zawodnik niezwykle zdolny, medalista Mistrzostw Europy Juniorów i wybrał drogę amerykańską, czyli studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie był czołowym zawodnikiem Ligi Studenckiej. Nawet wygrał tam złoty medal na 200 zmiennym, z tego co pamiętam. To bardzo prestiżowe zawodnik. Wody NCAA, wygrać tam jakąkolwiek konkurencję, to naprawdę zawodnicy światowej klasy. Natomiast w ogóle to się w jego przypadku nie przeniosło jakby na poziom sportowy w pływaniu seniorskim. Mówię to o mistrzostwach Europy i świata, bo właśnie te lata, można powiedzieć, były dla niego jakby stracone. Następnie miał, powiedzmy, kilka lat przerwy z pływaniem treningu wyczynowo, no i powrócił w glorii i chwale w tym roku, pływając fantastyczne wyniki na krótkim basenie. Najpierw w takiej zawodowej lidze ESL, gdzie pływał no, prawie na równi z Calebem Dresselem, gwiazdą, który jest jakby opiewany jako następca Michaela Phelpsa i Marcin dotrzymywał kroku mu. No i potem dołączył do nas właśnie na Mistrzostwach Polski. No, pływał fantastycznie żabką, delfinem, stylem zmiennym, także no, widać, że ten zawodnik ma ogromny potencjał. No i to właśnie ciekawe również dla trenerów jest, na ile zawodnik po takich przejściach jest w stanie się zmobilizować i rywalizować. No a w chwili obecnej na pewno jest jakby najsilniejszym punktem naszego składu na kwalifikacje olimpijskie, bo już za 2 miesiące w Lublinie one się odbędą.
Życzymy Marcinowi powodzenia, ale już tak swoją drogą, skoro sam pan wspomniał o tym, że Cieślak jest nowym nabytkiem, to jak istotne są wzmocnienia w składzie w dyscyplinie taką, jaką jest pływanie? Jak zmieniają one funkcjonowanie zespołu?
No, w znaczny sposób oczywiście, bo no, wiadomo, no, siła zespołu zależy od tych najlepszych zawodników. My z staramy się połączyć jedno z drugim, czyli mamy gwiazdy w postaci Konrada Czerniaka, Marcina Cieślaka, Jana Świtkowskiego, ale mamy również bardzo, bardzo szerokie zaplecze i ilościowo, powiedzmy, też jak idziemy na Mistrzostwa Polski, to też nasza drużyna jest jedną z najliczniejszych. No, są dwie drogi, bo drugą drogą rozwoju rywalizacji jest przykład Juwenii Wrocław, gdzie jest, powiedzmy, 5 zawodniczek i 2 zawodników i oni również, przynajmniej w punktacji medalowej, zawsze wysokie miejsca zajmują. No, ale myśmy przybrali taką opcję i mi się wydaje, że to dobrze, bo drużyna jest liczna. W tym roku już mieliśmy kłopoty z policzeniem wszystkich medali w Mistrzostwach Polski, było ich ponad 70 i naprawdę, no, nawet liczenie i robienie zestawień tych medali to jest spory kłopot.
No to ja życzę jak najwięcej tego typu kłopotów. Ale pytałem przed chwilą o zimowe Mistrzostwa Polski w Olsztynie. Czy była jakaś inna impreza w minionym roku, która pana zdaniem była najważniejsza lub w jakiś sposób najbardziej przełomowa dla AZS-u, UMCS?
No właśnie w ten rok był szczególny z wiadomych względów obostrzeń w sporcie i była to w zasadzie jedyna impreza dla seniorów, również międzynarodowa, bo żadna impreza międzynarodowa się nie odbyła. Także ci zawodnicy, seniorzy, no tylko tutaj mogli rywalizować. No, podobnie zresztą jak juniorzy, którzy kilka tygodni wcześniej mieli swoje mistrzostwa w kategoriach wiekowych, gdzie też bardzo dobrze nasza ekipa wypadła w poszczególnych grupach wiekowych. No to i to dobrze też rokuje na przyszłość, ale no tak jak mówię, ten rok był szczególny. Pływacy nie mieli zawodów międzynarodowych po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat. No ale w tym roku, jak widać, czekają nas i Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, no i potem Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Oczywiście, powiedział pan, że ten rok ubiegły był szczególny. Czy mógłby pan w takim razie opowiedzieć słuchaczom, jak przebiegały treningi w reżimie sanitarnym w dobie pandemii?
No to bardzo ciekawy temat, ponieważ tutaj no, musieliśmy stanąć na wysokości zadania, jak wiadomo, bo pływanie jest dyscypliną wymagającą bardzo dużo pracy i tutaj no, zawodnik musi być no, przez wiele, wiele miesięcy w trybie treningowym. No, w przypadku, kiedy nie mieliśmy dostępu do pływalni, nie można było pływać i zdalnie musieliśmy prowadzić. Wykorzystywaliśmy trenażery, wykorzystywaliśmy biegi indywidualne, jazdę na rowerze i tego typu rzeczy, również ćwiczenia stacjonarne. Tutaj bardzo nam pomógł nowoczesny system kontroli treningu w postaci mierników tętna i każdy trener miał możliwość jakby kontrolowania grupy na odległość poprzez wykonywanie zadań i na bieżąco miał rejestrację tętna na aplikacji. Także to było bardzo przydatne i można było sporządzać sprawozdania tygodniowe z pracy całej drużyny.
A czy teraz, kiedy już w jakiś sposób zaadaptowaliśmy się do życia w dobie pandemii, podejście do treningów się zmieniło?
Powiem tak, no to z perspektywy trenera też, no, że taka myśl jakby oderwana trochę, że no trochę nabraliśmy pokory, bo widać jednak, że no, pływanie nie jest najważniejszą rzeczą na świecie i różne rzeczy mogą się zdarzyć i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Od strony zawodniczej obserwujemy, no może nie ma jakichś takich wielkich zmian, ale no raczej no, pozytywne zmiany. Część zawodników, zwłaszcza tych starszych, wykorzystała ten okres do, powiedzmy, odpoczynku psychicznego od wieloletnich jakby ciągłych treningów, co zresztą im bardzo dobrze zrobiło. No dowodem na to są wyniki, które uzyskiwali pod koniec roku po paru miesiącach wznowienia treningów. Natomiast no, w dłuższej mierze to będziemy mogli to ocenić za parę lat. No, na pewno będzie kłopot z rocznikami, które w tym roku miały się uczyć pływać, bo jak wiadomo, no, bardzo mało w zeszłym roku, 20, nauczyło się dzieci pływać. Te, powiedzmy, fale takie będą dochodzić za parę sezonów jakby i to będziemy mieli na pewno jakieś problemy. Jak na razie, powiedzmy, nie spowodowało to takich wielkich konsekwencji. W Polsce ta sytuacja jest stosunkowo pozytywna, to znaczy w tym sensie, że mieliśmy dosyć dużo dostępu do pływalni. W tym tygodniu, w którym właśnie teraz rozmawiamy, w Stanach Zjednoczonych nasze zawodniczki, które tam studiują, startują w zawodach regionalnych i tam zajmują bardzo dobre pierwsze miejsca i w sztafetach, i indywidualnie. Zmierzam do tego, że większość z nich właśnie tutaj trenowało w okresie tej pandemii i stąd mają jakby przewagę nad rywalkami amerykańskimi, które, powiedzmy, nie miały takiej możliwości. I no jakby tutaj tą przewagę wykorzystały, wygrywając zawody uniwersyteckie, regionalne.
Warto też wrócić do wydarzeń sprzed kilku dni, kiedy drużyna juniorów AZS UMCS Lublin zdobyła drużynowe wicemistrzostwo Polski juniorów. Jak ocenia pan występ swojej drużyny i czy impreza juniorska różni się w jakiś sposób od tej seniorskiej?
No bardzo ciekawy regulamin jest tej imprezy, ponieważ każdy klub może zgłosić jednego zawodnika w kategorii junior starszy i jednego w junior młodszy, czyli można w ten sposób, że jakby wykazać się ciągłością szkolenia. No wiadomo było, że my mamy tą ciągłość szkolenia w tych kategoriach wiekowych i na pewno będziemy wysoko. Liczyliśmy na wygrywanie wygraną, no ale tak jak mówiłem, no zespół G8 ma jednak potencjał olbrzymi, związany z tym, że no, w Warszawie jest jednak o wiele więcej pływających zawodników, klubów, bardzo dużo tam jest dobrych zawodników, no ale żeśmy walkę toczyli, bo to już za nami była kolejna drużyna z Warszawy, Polonia Warszawa, i to z nimi bardziej żeśmy tak po każdy punkt się ścigali. Tak czy owak, ten wynik jest bardzo dobry, był to pierwszy start w historii, bo te zawody mają krótką historię, po raz drugi zostały rozegrane, pierwszy raz były w 2019 roku i mi się wydaje, że z tej czołówki nie wyjdziemy bardzo długo, ponieważ no, mamy jakby właśnie tą ciągłość szkolenia, dobry nabór zawodników do szkoły mistrzostwa sportowego, potem do ACSS-u, no i będziemy walczyć o pierwsze miejsce na pewno.
A czy podsumowując cały ubiegły rok, czy jest może jakiś pływak lub pływaczka, którzy zupełnie pana zaskoczyli i może pan śmiało powiedzieć, że stali się czarnym koniem zawodów, albo czy miniony rok pozwolił im, kolokwialnie mówiąc, wystrzelić i czy wróży im pan wielką karierę?
No tutaj, jeśli mówimy o seniorach, no to wspomniany Marcin Cieślak, ale pewnie pytanie dotyczy młodszych zawodników, no to z pewnością trzeba tu wspomnieć o Laurze Bernat, zawodniczka, która w tym roku 16 lat skończy, no i paradoksem jest, że ona jest jedna z bardziej pewnych jakby kandydatek do wypełnienia minimum olimpijskiego, bo bardzo blisko pływa tego wyniku i pewnie w marcu, w kwietniu będzie próbowała zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, także to jest młoda zawodniczka, wiążemy dużo nadziei z nią, no a oprócz tego jest bardzo dużo zdolnych juniorów, członków kadry narodowej juniorów, którzy tutaj, ta lista tych osób jest dość długa. W zeszłym roku, tak jak mówiłem, nie odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów, a szkoda, bo tutaj pewnie też parę osób z naszego klubu pojechało i wystartowało, no ale tak się nie stało, no ale jesteśmy dobrej myśli.
Wspomniał pan o igrzyskach, dlatego ja na sam koniec zapytam, jak wyglądają najbliższe plany pływaków AZS UMCS i w jakich nadchodzących wydarzeniach weźmiecie państwo udział, bo na horyzoncie mamy również chociażby Mistrzostwa Europy w Budapeszcie.
No tak, tylko że na te mistrzostwa w zasadzie zakwalifikował się Marcin Cieślak i Jan Świtkowski, w zasadzie ta dwójka tylko. Tutaj nie wiem, czy to dobrze było, bo ja tam mam zawsze troszkę inne zdanie od, no może nie zawsze, ale na większość tematów szkoleniowych i tutaj żałujemy, że te grudniowe zawody mimo naszych wniosków nie były rozegrane na długiej pływalni z tego powodu, że to już jest tak bliski okres przed Igrzyskami Olimpijskimi, że zasadne by było, żeby te zawody właśnie na długim basenie rozgrywać, ale tak się nie stało, ale właśnie te zawody były kwalifikacją do Igrzysk do Mistrzostw Europy. No to tak trochę było no, niestosowne z tego względu, że kwalifikacja na krótkim basenie do zawodów na długim basenie, no ale no, tutaj toczymy dyskusję co chwila z Polskim Związkiem właśnie szkoleniowym, to są takie jakby pory szkoleniowe. Natomiast tak jak mówię, no będzie tutaj dwóch zawodników startowało, natomiast spodziewamy się w miesiącach, w przyszłym tygodniu w sobotę są starty w zawodach, które umożliwiają uzyskanie tego minimum, czyli w przyszłym tygodniu to będzie Ostrowiec, dwa tygodnie później Lublin, czyli Grand Prix Polski w Lublinie. Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców do oglądania relacji internetowej, bo oczywiście będzie przy zamkniętych trybunach. Za kolejne dwa tygodnie Grand Prix w Warszawie, również impreza, która umożliwia uzyskanie minimum. No i po kolejnych dwóch tygodniach właśnie Mistrzostwa Polski w Lublinie, 28 kwiecień, 2 maj, pięciodniowa impreza. No i to będzie taki wielki finał pięcioletnich, jak się okazuje, przygotowań do Tokio 2021.
Bardzo dziękuję panu trenerowi za poświęcony czas i za bardzo ciekawą rozmowę i życzę podtrzymania tej dobrej pasy i jeszcze więcej sukcesów w przyszłości.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.